proszę Państwa, porady ekologa, ale i przyrodnika. Nasz pan kierownik wspaniały, Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w pięknym Olsztynie. Pięknym Olsztynie. Pan Marian Szymkiewicz. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu i dzień dobry. Jak jest z Panem Bogiem, to i dobry dzień, prawda?
Tak. Oczywiście.
Tak. Ale śmiało, coś Pan tak dzisiaj nieśmiały?
No czekam.
Zamyślony, tak?
Księdza dyrektora i zaczniemy.
No a czyli niedawno. Dzisiaj podstawowe zasady do karmiania zimą ptaków, prawda? Co
tak.
Właśnie, czy dokarmia, czy nie dokarmia? Niektórzy tak dokarmiają, myślę, że aż to niedobrze. Ja nie znam się na tym, ale tak nie rozpieszczać za bardzo. Jeżeli mogą same, to niech szukają, prawda? Czy mam rację?
Częściowo tak. Właśnie wróciłem niedawno z Podolsztyna. Byłem właśnie w sprawach służbowych i... U nas dzisiaj jest mroźno.
Tak.
To jest niby lekki mróz, ale jest bardzo lodowaty, zimny,
nie wiem,
zimny wiatr.
Przepraszam bardzo pana, czy pan mówi tak cicho, czy tutaj tak cicho ta nasza operatorka dźwięku?
Nie wiem, ja mówię normalnie.
Aha, to żeby dzisiaj było dobre, bo to jest telefonicznie, to zawsze taki zniekształcony.
No tak.
Tak, proszę bardzo.
No i taki dzień jak dzisiaj, to od razu oczywiście... Patrzymy za okno i najczęściej ktoś, kto lubi przyrodę, ptaki, zauważa, jak tam się kręcą nam sikory. No i oczywiście to jest taka pora, kiedy się zastanawiamy, dokarmiać czy nie dokarmiać. I dokarmianie oczywiście ma swoich zwolenników, ale także przeciwników. Zwolennicy mówią, że możemy pomóc. Oczywiście całej populacji nie pomożemy, bo w przeszłości ptaki nie były dokarmiane, a mimo to sobie radziły, przetrwały. Ale jeśli chcemy mieć w ogrodzie, na działce, w naszym sąsiedztwie sikory, mazurki, to warto je zimą wspomóc. Oczywiście zimy są teraz u nas różne. Troszkę nam klimat łagodnieje. Każdy może to zauważyć, ale Polska jest w strefie klimatu przejściowego i w każdej chwili może być łagodnie, ale także mogą pojawić się silne mrozy z opadami śniegu i wówczas ta pomoc dla ptaków bardzo się przydaje. Pomagamy tylko określonym gatunkom, najczęściej tym pospolitym. To potem owocuje, że ptaki, sikory bardzo chętnie gnieżdżą się w tej okolicy, gdzie zimą były wspomagane, gdzie znają miejsca noclegowe, często właśnie w tych samych miejscach. Poza tym codziennie dokarmiając ptaki uczymy się pewnej systematyczności. Tutaj myślę między innymi o dzieciach, odpowiedzialności. Możemy dzięki temu też obserwować ptaki z bliska, co nie pozostaje bez znaczenia, zwłaszcza dla osób, które na przykład nie mogą wyjść z domu, dla dzieci, dla osób starszych. Jest to bardzo często jedyny kontakt z taką bliższą przyrodą, zwłaszcza, że ptaki są wszędzie. Mamy sporo gatunków, także w zimę możemy obserwować je z mieszkania, z własnego pokoju. Poza tym dokarmiając, trochę czytamy, dowiadujemy się o ptakach, poszerzamy naszą wiedzę. No wreszcie jest kilka gatunków, takich jak na przykład sierpówka, wróbel, częściowo też mazurek czy gąb miejski, które w zasadzie zimą bez pomocy czy wsparcia człowieka nie są w stanie u nas przetrwać. Z kolei przeciwnicy mówią o tym, że ptaki sobie świetnie radzą bez naszej pomocy, że dokarmiając ptaki pomagamy przetrwać osobnikom słabym, chorym, że miejsca koncentracji ptaków, czyli właśnie karmniki, jeśli się o nie nie dba odpowiednio, mogą być roznosicielami różnego rodzaju chorób. Wreszcie dokarmiając ptaki częściowo wpływamy na zmianę ich obyczajów. Troszkę więcej ich pozostaje na zimę. To też może mieć jakiś wpływ. No i oczywiście taki argument, że w zasadzie pomagamy gatunkom najpospolitszym, natomiast nie pomagamy rzadkim. Ale jeśli nikt tutaj do dokarmiania oczywiście nie zmusza, ci wszyscy z Państwa, którzy lubią ptaki, lubią jak coś się dzieje za oknem, bo to jest taki prawdziwy teatr, tam ciągle można w zasadzie godzinami siedzieć, obserwować, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, ptaki możemy obserwować z bliska. Jest to po prostu też oprócz konkretnego wsparcia dla tych właśnie ptaków z naszego ogrodu czy parku z sąsiedztwa, to jest także dla nas wielka przyjemność w poznawaniu przyrody.
Pięknie. Czyli tak, a jakie gatunki możemy dokarmiać? Prawda?
No gatunki, które...
Tak, najczęściej można spotkać, przylatują, tak? Czym karmić też, prawda?
Oczywiście. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, czy mamy w pobliżu domu park, czy jakiś zadrzewiony skwer, czy też mieszkamy na wsi, czy poza miastem, są zadrzewienia, może jest w sąsiedztwie las, to wszystko, od tego wszystkiego zależy, ile gatunków do nas będzie przylatywało. Może najpospolitsi bywalcy karmnika to są oczywiście sikory bogatki, do tego dochodzą sikory modre. Troszkę rzadsza jest sikora uboga, najrzadsza w ogóle z naszych sikor. Stałym gościem w karmniku jest kowalik, jedyny nasz ptak, który chodzi głową w dół. No oczywiście w mieście, także na terenach wiejskich częstymi gośćmi czy bywalcami karmnika są wróble, podobne do nich mazurki. Na wsi w sąsiedztwie karmnika kręcą się także cznadle. Coraz częściej są to także zięby zimujące, również coraz częściej w naszych miastach, a także na terenach wiejskich kosy. Często pojawiają się w tym rejonie także kwiczoły, także ta lista jest długa. Oczywiście nad wodą z dokarmiania korzystają kaczki krzyżówki, rzadziej, mniej licznie zimujące łyski. Chętnie korzystają z pomocy łabędzie. Także to jest taki trzon tych podstawowych gatunków. Oczywiście tu dochodzą jeszcze nasze podstawowe łuszczaki, czyli ziarnojady, takie jak dzwońce, grubodzioby. Od koniec zimy w karmnikach w całej Polsce masowo czy licznie pojawiają się jedne z naszych najmniejszych łuszczaków, czyże. Czasem zdarzają się gile, chociaż te gatunki, takie jak gile, szczygły, czeczotki przylatujące do nas na zimę, korzystają chętniej z pozostawionych różnego rodzaju fragmentów nieużytków, na których rosną takie gatunki jak wiesiołek, bylica, więc one korzystają po prostu w sposób naturalny z nasion tych dla nas pospolitych gatunków, często po prostu nazywanych chwastami. Jest parę zasad, o których powinniśmy pamiętać przy dokarmianiu, takich fundamentalnych. Pierwsza z nich to jest właśnie, zaczynamy dokarmianie czy nie zaczynamy. Jeśli zaczniemy, ptaki bardzo szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym wykładany jest pokarm i musimy prowadzić to systematycznie. Więc jeśli mamy zamiar robić to tylko od czasu do czasu, to lepiej za to się nie zabierajmy. Ponieważ zimowy, mroźny dzień jest dość krótki i ptaki przyzwyczajone do stałego pokarmu, które znajdują w określonym miejscu, przylatują tu i jeśli go nie znajdą, muszą szukać nowych źródeł pokarmu, co czasami w niektórych okolicach nie jest takie proste. No i może to przynieść troszkę więcej szkody niż pożytku. Druga rzecz to dobór pokarmu. Pamiętajmy, że nie karmimy pokarmem solonym, spleśniałym, zjełczałym, czyli generalnie zepsutym. Nie dajemy ptakom resztek z naszego stołu, czyli różnego rodzaju sałatek. Nie dajemy ciemnego chleba, innych, bardziej wyszukanych pokarmów, z których my korzystamy. Nie dajemy w czasie mrozu pokarmów miękkich, które po prostu szybko zamrażają, są dla ptaków niedostępne. I jeszcze jedna rzecz, poza niektórymi pokarmami, takimi jak ziarno, na przykład słonecznika czy zbóż, z innymi pokarmami musimy uważać, żeby nie robić wokół karmnika po prostu zwykłego śmietnika. I jeszcze jedna ważna rzecz dla tych wszystkich z Państwa, którzy mieszkają w blokach, że na jakiś taki normalny karnik, musimy mieć zgodę administratora spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty. I generalnie, jeśli mieszkamy w wieżowcu, to lepiej by powiesić gdzieś na balkonie jakąś taką kulę z tym tłuszczem i wtopionymi ziarnami, aniżeli ziarna słonecznika, ponieważ do ziaren słonecznika, tak w otwartym, większym karniku, no niestety tam szybko dostają się gołębie miejskie, czekają na ten pokarm, no i stają się problemem dla naszych sąsiadów, przesiadując na parapetach, czy pod nami, czy nad nami, i konflikt mamy gotowy. W mieście no, trzeba by korzystać, jeśli chcemy wysypywać ziarno z takich terów, parków, tam ptaki też to łatwo znajdą. I tu jeszcze jedna ważna rzecz, że musimy wybrać na miejsce do karmiania, czy też w naszym ogrodzie, czy w miejscu zamieszkania, jakieś takie stanowisko ustronne, bezpieczne przed wizytą kota, a także często przechodzących ludzi, bo ptaki będą się po prostu płoszyć. Idealnie by było, gdybyśmy mieli jakiś karmik z jakąś wysuwaną szufladą, którą można byłoby czasem oczyścić. Z drugiej strony karmik też nie może być zbyt ciasny. Musi być zadaszony, żeby pokarm wyłożony nie został zasypany śniegiem, deszczem, nie zwilgotniał. I z drugiej strony też nie może to być zbyt ciasna konstrukcja, ponieważ no, ptaki muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i muszą wiedzieć, że mogą w każdej chwili bez problemu z takiego miejsca uciec, czy w razie pojawienia się krogulca, czy jakiegoś innego zagrożenia. To takie podstawowe, generalne zasady.
Tak, dziękuję. Czy odbieramy telefony, proszę pana, możemy, czy jeszcze...
Czy tak, jeszcze... możemy, oczywiście.
Jeśli to odbieramy telefon.
Uzupełnimy sobie.
Tak jest, czyli telefony, mamy tu studentów sympatycznych, proszę bardzo.
Polska Północna 56 655 23 55.
I Polska Południowa 56 655 23 56.
I proszę państwa, dla telefonii w rodzinie też 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranic też możemy.
Kierunkowe 48 56 655 23 23.
33,
przepraszam.
I 48, 56, 655, 23, 66.
I odbieramy telefony, proszę państwa, na ten temat. Temat ciekawy, podstawowy zasad dokarmiania zimą ptaków. Wie pan, na przykład dokarmianie jakimś chlebem i tak dalej, a ten chleb często jest taki, no... nie za bardzo, prawda? Takie, no te składniki, nie wiem, czy to jest najlepsze. Co?
No, chleb możemy wykorzystywać również, ale to musi być chleb pokrojony w kostkę, nie może być spleśniały, nie może być ciemny chleb, więc biały chleb, jeśli zostają nam jakieś resztki, możemy zadbać, drobno pokroić i również możemy to wykorzystać. Natomiast to nie może być tak, że wyrzucamy torbę chleba, który był gdzieś przez nas zgromadzony w dobrej wierze, że będzie przeznaczony dla ptaków, a nie był suszony gdzieś na kaloryferze, wcześniej nie był pokrojony, więc w foliowej torbie on po dwóch dniach zaczyna pleśnieć. To jest oczywiście bardzo, bardzo złe postępowanie i nie powinniśmy takiego chleba ani dawać ptakom, ani też wywozić na przykład do lasu z myślą o dokarmianiu dzików, czy też wrzucaniu takich właśnie prawie że całych bochenków do wody z myślą, że skorzystają z nich łabędzie, bo po prostu w ten sposób tylko zanieczyszczamy środowisko wodne, a ptaki z tego i tak nie skorzystają.
Dobrze. Panie Marianie, mamy telefony.
Zamiast chleba to z nasion z ziarna.
O, no tak. Ziarno zawsze zdrowe.
Zwłaszcza słonecznik. Nie łuskany.
O, no to pięknie.
I niesolony.
Pięknie i niesolone. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kto mówi skąd?
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska.
Już pan kiedyś, ale panie Józefie, chyba ja pana słyszałem już na poradach tych, tak?
To ja dosyć, można powiedzieć, często.
Tak, pięknie, ale prosimy.
Jest to dla mnie bardzo temat taki ciekawy.
Tak.
Witam ojca Tadeusza i studentów, i inżyniera pana Mariana. Ja chciałem zapytać właśnie konkretnie, bo to inżynier wspomniał, konkretnie co można podawać, a co nie można, żeby jeszcze pan inżynier Marian się odniósł do tego, jakie pokarmy dawać wróbelkom. No i jeszcze też chodzi o sikorki. No sikorka prawdopodobnie to się daje słoninkę tego. To chciałbym się właśnie zapytać i prosiłbym o odniesienie, a także chciałbym wspomnieć o kuropatwach, bo na moim terenie no kiedyś można było spotykać kuropatwy zimą i latem, ale w tej chwili rzeczywiście tych kuropat nie ma. No nie wiem, to na moim terenie właściwie tak, gdzie mieszkam. No nie spotykam, już dawno nie widziałam, a one przychodziły pod zagrody i też nieraz sypałem tam zboże, ziarno, pszenicy, powiedzmy, czy owiec, prawda? Ale w tej chwili właśnie kuropatwy nie spotykam. Co się z nimi stało? Czy one się gdzieś wyprowadziły w inny teren? Tego, bo ich nie ma, tak. Tak, no to takie też piękne, tak. Tego, ale no, na moim terenie to ja nie spotykam. Żeby pan inżynier się do tego odniósł. Jaka to jest przyczyna i jakie to są sytuacje. No to tyle. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam ojca Tadeusza.
Dziękuję.
Pana Mariana.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie cały Przemyskie.
Więc tak, powtórzę jeszcze raz, więc panie Józefie i informacja również dla państwa, którzy są tym konkretnie zainteresowani. Oczywiście sikorą możemy i chętnie wieszamy niesaloną słoninę. To powinna być taka porcja niezbyt wielka, którą ptaki w jakimś określonym czasie niezbyt długim zjedzą, ponieważ jakiś taki wielki kawał powieszony, kiedy przychodzą ciepłe dni, na słońcu to się zaczyna troszkę jełczeć, psuć się, potem może być już mniej korzystna dla ptaków. Z tej niesalonej słoniny oprócz sikor bardzo chętnie korzystają również między innymi dzięcioły, dzięcioł duży. Tam, gdzie są jakieś zadrzewienia liściaste, park w sąsiedztwie, las z gatunkami liściastymi czy drzewostan mieszany, to bardzo chętnie przylatuje dzięcioł średni, podobny do dzięcioła dużego, ale z piękną czerwoną czapką. Takiej czapki nie ma dzięcioł duży o tej porze. I czasem, jak na przykład w Polsce północno-wschodniej, nawet w samym Olsztynie, bardzo chętnie korzysta z takiej wywieszonej słoniny, czy tych kul z tłuszczem i ziarnami, które można kupić w wielu sklepach, jest to już obecnie powszechne. Dzięcioł zielono-siwy, duży, piękny dzięcioł, który bardzo zgrabnie się przyczepia do takiej kuli. Bardzo ładny ptak, który sprawia, obserwacje jego właśnie sprawiają dużo, dużo przyjemności wszystkim miłośnikom ptaków. Natomiast bardzo dobrym pokarmem, jeśli mamy karmik i gdzie na stałe mieszkamy, bardzo dobrym pokarmem są ziarna słonecznika, prosa, ziarna zbóż, zwłaszcza słonecznik. Niełuskany, niesolony słonecznik jest bardzo dobrym pokarmem, ponieważ w przeciwieństwie do słoninki, z której sikory co rusz się tam spychają, zganiają, bo nie jesteśmy w stanie przecież całego drzewa obwiesić słoniną czy balkonu, to słonecznik jest bardzo podzielny, każdy ptak podlatuje, leci do najbliższego zakrzaczenia, na jabłonkę czy jakieś inne drzewo w sąsiedztwie, tam go rozłupuje, zjada, przylatuje po następny pokarm. Ten słonecznik można dostać w niektórych sklepach, w różnego rodzaju hurtowniach z warzywami, z ziarnami. Chciałem dodać, że pomoc ptakom to jest już nie tylko jakaś idea, ale również jest to już duży przemysł, który w samej Polsce to myślę jest to już pewnie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt milionów złotych, a w Europie czy Stanach Zjednoczonych są to już potężne sumy, ale to dobrze, możemy kupić, nie musimy sami szukać gdzieś tam na własną rękę, tylko jest to po prostu dostępne. Jeśli chodzi o kuropatwy, bardzo słusznie pan to zauważył, nic nie mówiłem specjalnie o kuropatwach. Niestety kuropatwa jest gatunkiem w całej Polsce, już nie tylko w Polsce północno-wschodniej, gdzie zawsze była mniej liczna, czy na Pomorzu, gdzie jest więcej lasów, a ogromne areały pól są teraz jeszcze większe niż były, ale również w centralnej Polsce i z tego wynika na Podkarpaciu także. w województwie podkarpackim, skąd dzwoni pan Józef. Po prostu zmiany, które nastąpiły, ale przede wszystkim ogromna liczba drapieżników. To jest główna przyczyna, plus zmiany w rolnictwie, czyli likwidacja śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń na miedzach, ale tu głównie, myślę, to jest po prostu ogromna ilość drapieżników, w tym przede wszystkim lisa, który zwiększył swą liczebność w porównaniu do początków lat 90. w Polsce o 4 do 5 razy. To jest około 50 tysięcy do 200 tysięcy obecnie mamy lisów w Polsce, jeśli nawet nie troszkę więcej. Także jest to ogromna populacja. To wszystko rozpoczęło się od prowadzenia tak wzorem krajów Europy Zachodniej, od tej immunizacji z powietrza, gdzie w walce ze wścieklizną nie mamy teraz prawie że wścieklizny, ale jest za to ogromna liczba lisów, a poza tym lisy zmieniły także swoje obyczaje. Prowadziły się do miast, żerują w ciągu dnia, pomimo tego, że sporo ich ginie pod kołami samochodów, to po prostu świetnie sobie radzą. Stały się zwierzętami bardzo powszechnymi, mało bojaźliwymi. Poza tym mamy łagodne zimy, więc skórki lisie nie są czymś poszukiwanym. No i stąd tak. Jest ogromny problem.
Czy możemy odebrać telefon? Możemy?
Tak, oczywiście.
Przepraszam, bo jest to ciekawy temat, ale...
Na oddzielną audycję.
Tak. Prosimy bardzo.
Tak, szczęść Boże, witam wszystkich w studiu, szczególnie ojca Tadeusza.
Nie no, każdego.
Proszę. Każdego.
A kto mówi? Tak,
Barbara z Bydgoszczy mówi.
O, Bożego błogosławieństwa. Niedawno.
Dziękuję bardzo, ojcze.
Szersze imieniny.
Również, tak. No, kiedyś złożyłam życzenia, ale przez studentów, tak jak jeszcze było ten Dom Słowa tam, czy jak to się nazywało, to przez studentów przekazali chyba ojcu. Ale to już parę lat temu.
Dziękuję.
Tak.
Prosimy.
Proszę Państwa, proszę Pana Mariana chyba Szymkiewicz, jeśli nie zapomniałam tak. Nazwiska. Szymkiewicz.
Tak, tak.
Tak.
Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Tak, w Olsztynie. Ja chciałabym się zapytać o takiego małego ptaszka. Prawdopodobnie kiedyś czytałam w naszym dzienniku, że to najmniejszy ptaszek w Europie, a przynajmniej chyba w Polsce. Mysi królik. I one zjadały ten słonecznik... Nie łuskany, przepraszam, bo pan mówi o słoneczniku niełuskanym, a no nie wiem, czy ten mały ptaszek poradziłby sobie z tym niełuskanym słonecznikiem. I czy one są takie jakby cytrynowe, taki kolor, taki żółty jak skórka cytryny, z takim troszeczkę jak kawa z mlekiem, coś podobne, te piórka niektóre do wróbla, ale takie bardziej żółte one są.
To a
są
jak się nazywa?
Tak? Ja myślę, że... jest mysi królik też, tak? Oczywiście, ale mysi królik to jest gatunek leśny, który no, czasem w dużych parkach, no. Gdzieś blisko lasu jakaś gromadka może się koczująca pojawić, ale on jest związany przede wszystkim z drzewami, z
gatunkami. To był bardzo malusieńki ptaszek. Jeden tam padł w tym karmniku, bo tak. Próbowałam napoić, ale i tak potem sobie odszedł.
Natomiast ja myślę, że pani myśli o czyżach. One są właśnie takie żółtawo-zielonkawe i są bardzo małe.
To jeszcze inne, te zielonkawe też były.
Ale to są dwa gatunki. Jednym z nich zielonkawy, który i zielony z ładnymi samczyk żółtymi lusterkami w skrzydle, to są dzwońce, które są bardzo rozpowszechnione, chętnie odwiedzają karmniki, zjadają chętnie ziarno. Oczywiście ja mówiłem o niełuskanym ziarnie słonecznika, ale jeśli mamy łuskane, które jest znacznie droższe, to oczywiście ptaki skorzystają, aczkolwiek przyznam, że kiedyś nasze sikory przyzwyczajone do niełuskanego ziarna, to były zaskoczone, no jak to jeść, ale szybko oczywiście poznały, że to po prostu od razu się zjada. A natomiast czyżyki są bardzo malutkie i też chętnie korzystają i ze słonecznika, i bardzo chętnie zjadają prosą.
No dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Pięknie. No, proszę pana, do kiedy karmić te ptaki?
No właśnie, to też jest ważne pytanie.
No bo na przykład latem też karmić?
Nie namawiam. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment oczywiście, ale to już taki powiedziałbym z naszego języka, taki ptasi socjal. Ptaki sobie spokojnie poradzą. Natomiast myślę, że możemy, jeśli ktoś ma takie możliwości, możemy karmić w zależności od aury do połowy kwietnia. W kwietniu bardzo często u nas jest już słonecznie, ale noce, poranki są bardzo mroźne, pokarmu jeszcze za dużo nie ma, więc myślę, że to taki graniczny termin i oczywiście trzeba się tu kierować zdrowym rozsądkiem. Jeśli kwiecień będzie ciepły, to po prostu przestajemy, choć ptaki przyzwyczajone, sikory, pomimo że zaczynają się zabierać za swoje sprawy związane z lęgami, to bardzo chętnie karmiki oczywiście odwiedzają. Natomiast kiedy nie ma już mrozów, czy tam przymrozków, dzień jest dłuższy, jest ciepło, to po prostu kończymy karmienie i zaczynamy to dopiero po wszystkich świętych.
Aha, no pięknie. Jeszcze odbierzemy telefon króciutko, mamy 3 minuty, dobrze? Proszę bardzo.
Mówi Michał z diecezji dochiczyńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Znamy się, panie Michale.
Tak. Byliśmy... No ja też dokarmiam sikorki, ale jeżeli jest już mróz i śnieg i daję im takie pogniecione orzechy włoskie, no i wszystko wyjadają, tak staram się raz dziennie to robić i obserwuję później przez okno, to przylatują i te takimi niebieskimi paskami, sujki bodajże, tak, tych jest mniej, ale sikorek to jest dużo. No i obserwuję
panie Michale, Michale, na te orzechy włoskie to załapaliby się jeszcze inni, takie luksusowe.
No i tak staram się zawsze tych zgromadzić, mam zgromadzone na tą zimę. Mogą być nawet troszkę takie mniejsze, jakieś tam, niekoniecznie muszą być takie dorodne, oni wszystko wyjedzą. Obserwuję też również myśliwych naszych, że oni nie tylko strzelają, ale również też dokarmiają. U nas dużo bażantów. Są takie podsypy dla bażantów, obserwuję, że już te są napełnione i też mają takie tłuszcz taki, w takich siateczkach wywieszają, widzę. Mój taki kolega jest też myśliwym. Też pozdrawiam tych wszystkich myśliwych tutaj z regionu Sekłowskiego. No i jeszcze wspomnę o kuropatwach, to już bardzo mało jest teraz, chociaż u nas tam jest, wiem, że były zapuszczane jeszcze teraz, coraz są zapuszczane kuropatwy, ale pamiętam w latach 60., 70., 80., to było mnóstwo kuropatw. One się tak przeważnie chroniły w takich ciarach, takie kępy ciaru było na polach. One tam już, ja sobie nie wpadł do nich, jak one tam wpadły do środka, już ich nie zagrażał.
Tak.
No
tak,
i pamiętam,
tak.
że się żywiły najczęściej, jeżeli była zima, się kiedyś muciło takimi mocarniami, wszystkie te odpadki z mocarni się wyrzucały ze stodowe, tam takie były aż tego gromady i oni się w tym kąpały, aż tam wszystko tam miały, co chciały. Bażanty wchodziły, kuropatwy. No to tego było mnóstwo, a teraz to się wszystko zmieniło, wszystko to zostaje teraz po kombajnie na polu. Już tak. No i w ogóle jeszcze to, jak wspomnieliście tutaj, pan inżynier wspomniał, że dużo jest lisów, to też potwierdzam. No pewnie i bardzo...
Oczywiście, ptaki krukowate także, ale również wałęsające się domowe koty też mają tu swój udział. No niestety.
Właśnie. No tak jak mogę, takich tutaj podkarmiam, no to będę kończył. Pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus wszystkich słuchających i ojców.
Na wieki wieków amen. Panie Michale, ostatnio widzieliśmy się na Opłatku rok temu.
Tak.
No, bardzo pięknie. Dziękuję serdecznie. No to co, musimy kończyć, panie kierowniku.
No tak.
Szkoda.
Tak minął.
Ale bardzo ciekawe, prawda, to wszystko jest. Jak widać tą miłość ludzi do tego wszystkiego, do całego stworzenia. To jest też piękne.
Tak, to jest bardzo pozytywny objaw i pozytywna tendencja. Także to zainteresowanie i ptakami, generalnie przyrodą, naszym otoczeniem, to cały czas wzrasta i myślę, że tutaj audycja, nasza audycja też pewnie jakiś mały udział w tym może mieć. Ale również wydawnictwa i wiele innych rzeczy. Media również odgrywają tu bardzo dużą rolę w tej popularyzacji.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tak? Bożego błogosławieństwa życzę i szczęść Boże Panu.
Dziękuję.
I pozdrawiamy piękny Olsztyn, Warmię i Mazury, wszystkich leśników, myśliwych, rolników, prawda? Szczególnie. Z Panem Bogiem.
I Boże.
Z Bogiem.